Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przy mikrofonie ojciec Marcin. Oczywiście czas wzrastania, audycja dla młodzieży. Dziś temat Bóg nas nigdy nie opuści. Taki bardzo poważny temat, a tym tematem zajmą się ludzie związani z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, których tutaj bardzo serdecznie witam w naszym studio Radio Maria w Toruniu. Na samym początku witam oczywiście księdza Zbigniewa Szostaka, który jest kustoszem Sanktuarium Błogosławionej Karoliny Kuskówny w Zabawie.
Dobrze, witam serdecznie.
I bardzo proszę o przedstawienie się wszystkich, którzy tutaj są, a dosyć liczna grupa.
Teresa Moska, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej.
Halina i Henryk Zdanowicz, rodzice Karoliny, która zginęła w wypadku maturzystów z Białegostoku.
Bożena Staszewska, mama Michała, który został zamordowany, mając 14 lat, w sposób okrutny.
Krzysztof Kumięga, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży z Tarnowa, diecezja tarnowska.
Zofia i Sławomir Jankowscy. Jesteśmy rodzicami Karoliny Jankowskiej, która zginęła w wypadku pod Jeżewem.
Skąd jesteście?
Z Szepietowa.
Czyli Szepietowo koło Białego Stoku. Tak. Temat bardzo poważny. Już po samym przedstawieniu się już możemy wiedzieć mniej więcej o co będzie chodzić. Ale dlaczego taki temat?
No, temat jest wywołany tutaj przez księdza Zbigniewa Kucharskiego, który zostawiając w tym roku jubileuszu 25-lecia beatyfikacji błogosławionej Karoliny płytę z jego nagraniami kazań z okazji jubileuszu Karoliny, które są takim interpretacją przesłania, które zostawiła nam Karolina, jako zadanie, które ma nas przygotować na taki ważny dzień, bo w tym jubileuszu były ważne wydarzenia w ciągu roku. Był czas w czerwcu, kiedy była pielgrzymka Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży na 25-lecie beatyfikacji. Były ostatnie wydarzenia związane na przykład z tym, że nawet Senat Rzeczpospolitej Polski zajął się błogosławioną Karoliną i uchwalił uchwałę, która ma oddać cześć i ukazać błogosławioną Karolinę w wymiarze takim właśnie ogólnopolskim. Byliśmy też ostatnio z relikwiami błogosławionej Karoliny, błogosławionego księdza Jerzego i błogosławionego pana Stanisława Starowiejskiego w Rzymie, aby przekazać te relikwie do Bazyliki Męczenników XX wieku. I na zakończenie jakby tego roku jubileuszowego temat, który jakby koronuje całość naszych rozważań o błogosławionej Karolinie, tych radosnych związanych z jubileuszem jej beatyfikacji, ale żeby ta beatyfikacja była możliwa, wydarzyło się coś, do czego się musimy przygotować i niestety to bardzo mocno przeżyć, żeby zrozumieć całe przesłanie Karoliny. To dzień 18 listopada i właśnie ten dzień mówi o tym zawołaniu, które nosiła w swoim sercu ciągle błogosławiona Karolina. Bóg nas nigdy nie opuści. To było jej, można powiedzieć, życiowe motto. To było też jakby taka zapowiedź tego wszystkiego, co aktualnie my teraz żyjemy dzięki przesłaniu, które zostawiła nam siostra Faustyna Kowalska i Jan Paweł II w całym jego nauczaniu i ukazaniu Boga, który jest pełen miłosierdzia i miłości. Bóg nas nigdy nie opuści. No i dramat Karoliny. I chciałbym na początku tego naszego spotkania powiedzieć o czymś, co wydaje mi się, że jest takim ważnym do zrozumienia, dlaczego my tutaj w ogóle jesteśmy, dlaczego temat związany właśnie z cierpieniem, stratą kogoś bliskiego jest tak mocno obecny w Sanktuarium Błogosławionej Karoliny. Proszę sobie wyobrazić, że właśnie to Radio Maryja, mogę powiedzieć, jest w jakimś sensie sprawcą tego, że w Sanktuarium Błogosławionej Karoliny po takim zrozumieniu, że potrzebna jest kaplica ofiar przemocy, które nigdy nie będą wyniesione może na ołtarze, nie będzie się proces beatyfikacyjny toczył, chociaż rodzice tych osób są przekonani, że oni przecież są w niebie, już mają doświadczenie ich obecności, ale kiedyś Radio Maryja transmitowało z Sanktuarium Błogosławionej Karoliny rekolekcje dla rolników. I w tym trzydniowym spotkaniu wiemy, że właśnie kiedy był piątek i spotkanie dla młodzieży, rozmawialiśmy również na temat różnych wydarzeń związanych z sanktuarium. Ja wtedy tak trochę na wyrost i z taką nadzieją, że może zrozumiemy kiedyś to właśnie przesłanie błogosławionej Karoliny, które jednoznacznie mówi o tym, że ona jako męczennica początku XX wieku również wstawia się za tymi, którzy zginęli podobnie jak ona, ale też chcemy właśnie w tym sanktuarium wspierać tych, którzy przeżyli śmierć swoich najbliższych, a zwłaszcza rodziców. I pamiętam, że ksiądz Janusz Królikowski, kiedy miał napisać jakiś artykuł na temat kaplicy w sanktuarium, jakim jest kaplica męczenników, mówił, że wartałoby tutaj właśnie podjąć ten trudny temat, jakim jest upamiętnienie ludzi, którzy zginęli na drogach. I ja wtedy przez Radio Maryja takie hasło po prostu rzuciłem, nie wiedząc, jak to się rozwinie, czy to będzie realizowane, czy też nie. I zdarzyło się tak, że właśnie wtedy Radio Maryja słuchali rodzice dwóch Karolin w okolicy Białegostoku, bo pan Henryk i Halina Zdanowiczowie i pani Zofia i Sławomir Jankowscy daleko od błogosławionej Karoliny mieszkają i oni wtedy słuchali tej audycji i tego, co płynęło przez falę Radia Maria. Powiedzcie tak szczerze właśnie, co się zdarzyło, bo wy jesteście jako też odpowiedzialni za to, że ta idea nabrała takiego wymiaru, jaki ma dzisiaj w sanktuarium, że ona jest tak bardzo, można powiedzieć, mocna i sprowadza do sanktuarium tyle osób i sprawiła, że stała się już taka rzecz, że powstał pomnik, jedyny jak na razie na świecie, który ma bardzo wielkie znaczenie i sens w całym tym przesłaniu, które płynie od błogosławionej Karoliny, żeby go zrozumieć.
Po usłyszeniu tej audycji przez Radio Maryja od razu zapaliła się jakaś lampka, pojechać tam, zobaczyć, gdzie Karolina...
Czy pierwszy raz żeście to słyszeli? Tak, takie hasło, raz. Że zabawa, miejscowość, ma nazwę zabawa, na zabawę zawsze się idzie...
Pierwszy raz, nawet nie wiedzieliśmy, na mapie szukaliśmy, gdzie jest zabawa i bardzo zapragnęliśmy zobaczyć, być tam i na wakacje pojechaliśmy, żeby po prostu zobaczyć, co to jest.
A dlaczego wyście przyjechali właśnie razem? Co sprawiło, że wy przecież tylko swoje dzieci jakoś jesteście związani ze sobą, ponieważ nie stanowicie jakiejś większej wspólnoty chyba, prawda?
Nasza wspólnota powstała po naszej wspólnej tragedii, co nas bardzo związało. Związało chyba na długie lata, bo już tyle lat minęło i jesteśmy ciągle razem. To nas wiąże i taki wspólny nasz obowiązek robienia coś dla innych, dla poprawienia nawet bezpieczeństwa na drogach. To też jest ważne.
Jak ta wycieczka do Karoliny przebiegała? Czy to był jakiś taki pomysł na wakacje? Jak to się stało? Powiedzcie to.
Myślę, że było to bardzo tak spontanicznie. Była taka potrzeba spotkania się. Tym bardziej, że była to patronka naszych dzieci.
Tak się złożyło, że w naszym gronie osób, którzy stracili swoje dzieci, a był to wtedy ten wypadek, wydarzył się w 2005 roku, zginęło 10 maturzystów. To była dosyć głośna sprawa wtedy w kraju. I oczywiście jeszcze 3 kierowców, w sumie 13 osób straciło śmierć w wypadku na drodze. Nasze dzieci jechały do Częstochowy, aby pomodlić się przed maturą. Tak, tak. I wracając do naszego grona, no to tragiczne wydarzenie połączyło wszystkich rodziców. Przecież wcześniej żeśmy się nie znali. I tak poznaliśmy się między innymi z państwem Jankowskimi. bardziej nas też złączył fakt, że nasze córki, które zginęły, to były imienniczkami. Po prostu to były Karoliny. Jakaś taka symboliczna wymowa tego faktu. Również zabawa i tam też Karolina. Jak gdyby nasze rodzicielskie serce związane uczuciowo z tym imieniem i to tak nas pchnęło do tej zabawy.
Coś się przydali w tej zabawie, co sprawia, że muszę tutaj dać takie świadectwo, że prawie w każdego roku, jeżeli nie raz, to kilka razy jesteście teraz obecni. Powiedzcie tutaj słuchaczom, co sprawiło, że właśnie ta Karolina was tak bardzo mocno jednoczy, mobilizuje. Kilkaset kilometrów jesteście w stanie każdego roku pokonać.
To znaczy tak, po śmierci córki to... Tak jak wszystkie matki po stracie najbliższych, to nie mogą pogodzić się z tym faktem, więc ja, tak jak pewnie wszystkie matki, myślałam, że oszaleję z tego, z tej tęsknoty za swoim dzieckiem, więc szukałam, najpierw się kłóciłam z Panem Bogiem, miałam żal chyba do całego świata, do wszystkich, nie wiem, i szukałam Boga. Wydawało mi się, że blisko Boga zawsze byłam, ale potrzebowałam chyba jednak nie byłam tak blisko Boga, jak teraz jestem.
I jak pani przeżyła to pierwsze spotkanie z błogosławioną Karoliną?
I jak przyjechaliśmy do zabawy, siedząc nam na ławce, czekając na księdza Szostaka, czułam się taka jakaś spokojna, jakbym odnalazła miejsce. I był to taki piękny dzień, piękne pół dnia, może nie cały dzień rekolekcji, gdzie czułam taką, jakbym odnalazła swoją córkę.
Czyli błogosławiona Karolina sprawiła, że pani na nowo odnalazła ten stracony skarb.
Tak. I powiem, że choć daleko jest do zabawy, ale dopóki Bóg pozwoli, to będziemy tam jeździli, bo czuję, jakbym jechała na gościnę, ciągle to powtarzam, do kustosza Szostaka, że...
Jak? Przede wszystkim Karolina jest kustoszem tego miejsca.
Jakbym jechała na gościnę do swojej córki i z wielką radością naprawdę tam jeżdżę. Czuję taki wewnętrzny pokój w tym miejscu. No, znajduję kontakt chyba bliższy z Bogiem, z swoją córką. Mam tą potrzebę jeżdżenia tam. I spotykam także ludzi. Między innymi spotkałam panią Bożenkę, która przeżywa tak samo jak my wielką tragedię, bo straciła swoje kochane dziecko, swojego syna w okrutny sposób. I biorę z niej przykład. Umacniam, ona mnie umacnia, wierzę, szukam, od niej uczę się mocnej wiary i to mi daje jakąś
perspektywę
nadzieję życia wiecznego. Naprawdę, ona ma tyle w sobie.
Spróbujmy teraz znaleźć tę odpowiedź na to pytanie, które zostało postawione. Bóg nas nigdy nie opuści. Postawione przez Karolinę, która została tak mocno doświadczona w swoim życiu. Jak to przesłanie zrozumieć? Czy rzeczywiście ono jest prawdziwe w tym wymiarze życia błogosławionej Karoliny? Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przez peregrynację relikwii błogosławionej Karoliny sprawiło, że dzisiaj młodzież, która... Mówi się o niej, że ucieka od trudnych tematów. Wiadomo, młodzi nie zawsze chcą, chyba to naturalne też jest, że nie zawsze te trudne tematy chcą podejmować. Przed nimi przecież perspektywa, daj Boże, jak najdłuższego życia. Ale przecież temat, który dzisiaj chcemy, którym się chcemy pochylić, mówi o tym, że nie zawsze ta perspektywa, jeżeli chodzi w wymiarze lat, jest taka długa, duża. Ona jest długa, ona jest niezwykła w perspektywie wieczności. Bóg nas nigdy nie opuści. Jak to zrozumieć w kontekście właśnie tego, co się wydarzyło z błogosławioną Karoliną? Może Krzysztof, przybliż nam troszeczkę te wydarzenia, które przeżywali bardzo mocno ostatnio, właśnie w kontekście szlaku męczeństwa błogosławionej Karoliny. Jak to rozumiesz jako młody człowiek, ale też jako ten, który bardzo dobrze też zna błogosławioną Karolinę i to przesłanie, które płynie właśnie w szlaku męczeństwa?
Myślę, że dobrze znam to za dużo powiedziane. Na pewno to jest piękne, że co chwilę w tak młodej dziewczynie odkrywam coś nowego poprzez różne właśnie książki i różne nowe inicjatywy, które promują jej kult. Natomiast jeśli chodzi o samo to wydarzenie, to trzeba powiedzieć, że na pewno ogromny dramat dla całej rodziny. Na pewno było też to takie wydarzenie, które przebiegało, tak sobie to wyobrażam przynajmniej, niezwykle dynamicznie. Na pewno było to takie wydarzenie, które nadawałoby się na scenariusz niejednego takiego
dramatu,
tak?
Wyobraźmy sobie, jest godzina 9:00. Mama poszła do kościoła w nadziei, że dobrze zrobiła, bo zostawiła córkę.
Tak. Karolina coś przeczuwa i chce, tak jak zresztą już była przyzwyczajona, chciała iść na nabożeństwo razem z mamą. Mama jej wiedziała, co się dzieje na terenie wioski, kazała jej zostać, bo wiedziała, że może ją coś złego spotkać po drodze. Później, kiedy już mamy nie ma w domu, jest tylko Karolina z ojcem, który jest gdzieś na zewnątrz, przybiega jej sąsiadka, która mówi właśnie, że chodzi jakiś żołnierz, który szuka jakichś dziewczyn po prostu na terenie całej wioski. Wpada do domu ku tam próbują go troszeczkę tak przekupić jakimś poczęstunkiem, czym chata bogata, można powiedzieć. Natomiast on zdecydowanie, niby pod pretekstem oczywiście szukania wojsk austriackich, on chce po prostu dokonać pewnej niegodziwości na Karolinie, prawda?
Zauważymy też tutaj wielką taką premedytację, bo
zauważmy,
że pod osłoną, można powiedzieć, pretekstu, żołnierz, który się wypytuje, żołnierz, który chce załatwić jakąś sprawę ważną, żołnierską, wyciąga z domu i rozkazuje ojcu, żeby szedł razem z córką w kierunku lasu. Oni początkowo, zauważmy, że ojciec skręca w kierunku domostw, ale nie tą drogę, trzeba iść w kierunku lasu, żeby szukać drogi do komendanta. I cały ten dramat przecież, dramat na skraju lasu, to jest horror dla ojca.
Tam myślę, że brakuje słów czy jakiegoś dialogu między ojcem a córką, natomiast oni obydwoje doskonale wiedzą, co za chwilę może się stać i właśnie dochodzą do skraju, do początku lasu i żołnierz po prostu terroryzuje ojca, kazuje po prostu, żeby ich zostawił i on chce, żeby Karolina dalej go, w cudzysłowie oczywiście to jest kłamstwo, prowadziła go do wojsk austriackich. Ojciec się sprzeciwia, prosi go, błaga go i w końcu po prostu można powiedzieć, że ulega żołnierzowi, zostawia swoją córkę, a Karolina po prostu wchodzi w las, bezbronna, 16-letnia dziewczyna wchodzi w las z uzbrojonym, dorosłym, silnym żołnierzem, prawda? I też sobie zdaje sprawę, co za chwilę się będzie działo. I po przebyciu kilkuset metrów, kiedy docierają do takiego...
Właśnie, tutaj chciałbym zapytać o to zdarzenie, które dobrze znasz. Zachowanie tych dwóch młodych chłopców. Dzisiaj mamy program, który pewnie wielu młodych bohaterów słucha i z jakimś tam ubolewaniem patrzy na postawę ojca i na postawę tych dwóch młodych chłopców, którzy w lesie widzą, co się dzieje. Widzą Karolinę walczącą, uciekającą, a oni właśnie wtedy milczą, strach.
Tak, oni milczą, boją się zareagować, mają też pewną taką misję od rodziców powierzoną, bo chowają konie ze swych gospodarstw w lesie. Natomiast Karolina była bardzo znaną osobą na terenie swojej parafii i miejscowości, natomiast oni myślę, że też byli na tyle już dojrzali, że wiedzieli, co się może za chwilę stać. Natomiast oni po prostu zostawiają tą sprawę, no nie w żaden sposób nie reagują, co też jest pewnym takim dramatem dziewczyny, która zostaje opuszczona przez kolejnych mężczyzn. I później ta scena, czy ten ostatni akt dramatu, gdzie ona zrywa się, biegnie przez ten las, przez te bagna, liczy na to, że ucieknie żołnierzowi. Tak więc to nie jest tak, że ona po prostu się poddała, walczyła naprawdę do samego końca. Jednak ten żołnierz był silniejszy, miał lepsze buty, był dorosłym mężczyzną, dogania ją.
Cała ta ucieczka Karoliny, tak, to jest bardzo wielka mądrość jej, taka można powiedzieć życiowa nawet, w tym dramacie, gdzie wszyscy jakby nie mają takiej świadomości. Ona może ma pewnie ten instynkt życia chyba, że gubi kurtkę, zrzuca buty po to, żeby lepiej można było przez te bagna przeskakiwać. Biegnie w kierunku pól ojca, w kierunku leśniczówki. To wszystko wskazuje na to, że bardzo mądrze walczy, podejmuje walkę. To nie tak jak ci młodzi dwaj chłopcy, którzy przestraszeni nic nie reagują. Ona bardzo mądrze do końca cały czas wybiera sposoby poszukiwania obrony, przemyślane i bardzo logiczne, prawda? Które
tak, tak.
Owszem, nie przynoszą rezultatu, że potrafi się uwolnić, ale myślę, że analizując to, dodają to świadectwo, że ona cały czas bardzo świadomie podejmuje wszelkiego rodzaju sposoby, żeby obronić ten skarb, jakim jest życie.
Tak, 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 tak jest. Nawet już można powiedzieć, że kiedy zbliżamy się do tego punktu kulminacyjnego, ona również w tym momencie się nie poddała. Ona próbowała walczyć z żołnierzem. On wyciąga szablę, ona tą szablę łapie, czy chwyta, prawda? Żołnierz, który pociągnął za tą szablę, odcina jej palce. Później jest kolejny cios i kolejny cios. Tak więc ona stawiała cały czas fizyczny opór i dzięki temu też ustrzegła tej cnoty dziewictwa, którą tak bardzo, bardzo broniła, a tak naprawdę można powiedzieć ogólnie, że wolności, więc również w takim wymiarze, można powiedzieć ziemskim, ja uważam, że ona jednak zyskała bardzo dużo, bo tak jak właśnie można powiedzieć, że wielu chłopaków się fascynuje różnymi takimi filmami, można powiedzieć wojennymi, gdzie żołnierze umierają z honorem, gdzie walczą do ostatniej kropli krwi, ale kiedy się przyjrzymy postaci Karoliny, to ona właśnie zrobiła to samo, bez względu. Ona sobie bardziej ceniła to wolność i wartości, zasady, którymi żyła, niż po prostu poddanie się. Wolała stracić życie, niż stracić honor i stracić pewne zasady i stracić w to w co wierzyła. Tak
więc zauważmy, że ona, broniąc swojej godności, swojej wolności, cnoty dziewictwa, została opuszczona przez wszystkich.
Tak, tak jest, tak jest.
Ale żeby to uratować, to chyba spełniło się to hasło, że Bóg ją wtedy nie opuścił. Bo jak zrozumieć, że ona miała na tyle determinacji? Czy tylko strach powodował? Jak zrozumieć, że ona miała na tyle jeszcze rozeznania, jakiegoś zdrowego pomysłu, takiego rozsądku, który sprawił, że do końca walczyła tak bardzo przemyślanie? Właśnie może dlatego, że jakoś realizowało się w jej życiu to słowo, to zawołanie, jej życiowe zawołanie, które nie zrealizowało się w wymiarze takiej, w relacji do ludzi, bo wszyscy ludzie ją opuścili.
Tak, wszyscy ją opuścili. Tak, myślę, że ona właśnie...
A właśnie wtedy, żeby ona obroniła to, co dla niej było najgodniejsze, musiał ktoś za nią, przy niej stanąć. I chyba to jest ta prawda, że Karolina, żyjąc tą prawdą, że Bóg jest w jej życiu bardzo blisko, że ją nigdy nie opuści, zrealizowała się właśnie pod tą Olszyną na miejscu męczeństwa.
Tak, tak. Myślę, że jak najbardziej tutaj się zgodzę z księdzem.
Przed nami piosenka grupy takiej, której nazwa to Pod Gruszą. Co to za grupa?
To jest grupa, która powstała z połączenia zespołu rodzinnego i nauczycieli z Radłowa i z Woli Radłowskiej i ma za cel poszukiwanie różnych sposobów przekazania tego przesłania z życia i męczeństwa błogosławionej Karoliny. I te utwory, które tutaj dzisiaj przywieźliśmy, to jest najnowsza płyta, która mówi właśnie o przesłaniu ze szlaku męczeństwa błogosławionej Karoliny. I jeden z tych utworów właśnie pomoże nam też jakby przeżyć i zrozumieć tą prawdę, którą się rozważamy.
A tytuł tego utworu: Chronię się do Ciebie. Grupa Pod Gruszą.
Jest kata, gdy znikąd pomocy, gdy w złego jest mocy, gdy brakło obrony, gdym jest opuszczony, gdy sił mi brakuje, kto mnie uratuje? Wyciągnij, Boże, ku mnie swe dłonie. Zawsze się schronię. Ojcze jedyny, który mieszkasz w niebie, przed złem okrutnym chronię się do Ciebie. Ojcze jedyny, który mieszkasz w niebie, przed złem okrutnym chronię się do Ciebie. Gdy zło mnie zniewala, ktoś bliski oddala, gdy krzyk zamarł w ustach, a wokół jest pustka, gdy bojaźń i drżenie o swoje istnienie, słabość, choroba, kto siły mi doda? Wyciągnij, Boże, ku mnie swe dłonie. W ramionach Twoich zawsze się schronię. Ojcze jedyny, który mieszkasz w niebie, przed złem okrutnym chronię się do Ciebie. Ojcze jedyny, który mieszkasz w niebie, przed złem okrutnym chronię się do Ciebie.
Pod gruszą chronię się do Ciebie, a my cały czas jesteśmy w czasie wzrastania, 22:13.
Jesteśmy tutaj w Toruniu, ale tak jak powiedzieliśmy na początku, nieprzypadkowo, ponieważ to dzięki Radiu Maryja tworzymy też taką właśnie wspólnotę ludzi, których zgromadzi błogosławiona Karolina, dlatego że właśnie w jej sanktuarium jest to miejsce, które z jednej strony ma upamiętać tych, którzy tak jak ona zginęli jako ofiary przemocy, ale też i zginęli czasem w bardzo młodym wieku, wyrwani z życia, w pełni jeszcze nierozwiniętego, czasem w pełni wielkich nadziei, planów, wyrwani czasem bardzo okrutnie. I to miejsce właśnie dlatego, że jest tam pierwsza polska męczennica, że to jest sanktuarium młodej męczennicy Polki, która swoim życiem, ale też i tym męczeństwem, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, daje czytelne świadectwo temu, że Bóg rzeczywiście człowieka nigdy nie opuści, chociaż ludzie opuszczą, ludzie może pozostawią i jest sam jak palec, to jednak Bóg jest przy nim, dlatego może być zdolny tak heroicznych czynów, bo przecież męczeństwo jest czynem heroicznym. U błogosławionej Karoliny, która gromadzi nas tutaj, a jak na początku powiedzieliśmy, dzięki Radiu Maryja, te osoby, które są tutaj w studio, tworzą pewną wspólnotę, przyjechały kiedyś do błogosławionej Karoliny, bo fal Radia Maryja mówiły właśnie o tym sanktuarium. Powstała kaplica, która nosi nazwę Kaplica Męczenników i Ofiar Przemocy. W tej kaplicy, jak wejdzie się tak na samo nawet wejście do tej kaplicy, sprawia, że każdy musi skłonić bardzo mocno swoją głowę. Z szacunkiem trzeba tam wejść, mimo że kaplica jest bardzo wysoka w środku, to wejść trzeba z szacunkiem. Nie tylko dlatego, że wybiliśmy kiedyś w 2002 roku dwa otwory w ścianie nośnej kościoła, ale to zostało uczynione z wielką taką premedytacją, żeby właśnie tam wchodząc, przez to skinięcie głowy bardzo mocne, oddać cześć tym ludziom, którzy podobnie jak błogosławiona Karolina walczyli o swoją godność, o swoją wolność, o te wartości, które dla nich były i ciągle są najważniejsze. To zawołanie Karoliny, Bóg nas nigdy nie opuści, a jak w piosence zespołu Pod Gruszą słyszeliśmy, że to zło dzisiaj też dotyka ludzi i to zło, które spowodowane jest przez grzech pierworodny i konsekwencje tego grzechu ciągle zbiera swoje czasem dramatyczne żniwo. Ono dotyka najbardziej, najmocniej tych, którzy jako rodzice muszą niekiedy być wezwani do tego, aby przeżyć te dramatyczne chwile, jakim jest śmierć swojego dziecka. Wśród nas tutaj w studio jest pani Bożena Staszewska, która kiedyś była też wykładowcą na Uniwersytecie Śląskim i uczyła psychologii, ale jako matka została bardzo mocno doświadczona przez los i chyba nie tylko psychologia wtedy była bardzo ważna.
No, psychologia wtedy się okazała w zasadzie bezużyteczna, bo każdy z nas w obliczu tragedii odkłada wszelką wiedzę naukową na półkę. Moja tragedia była taka, syn miał 15 lat, został okrutnie zamordowany przez dwóch kolegów, podobnie jak Karolina. Karolina 2 tygodnie, mój syn 6 tygodni, zakopany na poligonie, nim został odnaleziony. 47 ran kłutych, wykłute oczy, rozpruty brzuch, przekłute przyrodzenie. Także taka skala takiego okrucieństwa, pod którą po prostu klękłam, ugięłam się i wpadłam w czarną rozpacz. No i właśnie tym tak naprawdę, co w takim momencie można zrobić, to popatrzeć na Pana Boga i powiedzieć: zrób coś, bo ja już nic nie jestem w stanie zrobić i nauka też nic nie jest w stanie zrobić. Także z tej ogromnej czarnej dziury mnie, męża, wszystkich naszych bliskich wyciągał Bóg i wyciągał właśnie przez sanktuarium błogosławionej Karoliny. To, że powstała ta kaplica, to chwała Panu Bogu, to, że Karolina tam zaprasza i daje szansę na przemianę życia. To jest takie miejsce, gdzie można ten potworny ból, to potworne cierpienie, tą czarną dziurę, w którą wpadamy, tą rozpacz, łzy, chęć zabicia samego siebie, z tęsknoty za najbliższymi, to wszystko tam z Karoliną, idąc drogą krzyżową, idąc jej szlakiem męczeństwa, ofiarując Panu Bogu, mamy szansę przemienić, mamy szansę tam oddać, zostawić i wyjść z tej drogi krzyżowej, wyjść z tego sanktuarium wzmocnieni. Oczywiście to nie jest tak, że pstryk i wszystko się w życiu zmienia, ale pojawia się jasne światełko w tunelu, światełko wiary. Ja przed tym doświadczeniem byłam osobą tak zwaną z tego świata, czyli no, pracowałam, wierzyłam w takie zasady, no nie bardzo blisko Pana Boga, do kościoła chodziłam okazjonalnie w niedzielę i bynajmniej nie czytałam codziennie Pisma Świętego i moje modlitwy były sporadyczne. Natomiast to doświadczenie śmierci Syna było doświadczeniem odnajdywania Boga w życiu i to była właściwie jedyna droga, żeby stanąć na nogi, jedyna droga, żeby wyjść z tego wszystkiego jakoś na prostą i odbywało się to właśnie przez sanktuarium błogosławionej Karoliny, przez zabawę i przez mój kontakt z tym miejscem. Także Bóg nie opuścił, nie zostawił, dał taką możliwość i szansę nawet wykłócania się z Nim, mówienia do Niego o pretensjach, dlaczego na to pozwoliłeś, dlaczego do tego dopuściłeś, ale jednocześnie proszenia o to, żebyś Panie Boże pomógł wyjść z tej czarnej dziury przez stawiennictwo właśnie Karoliny, która taką drogę też przeszła, jak i mój syn też. Ja widziałam te różne podobieństwa rodziców, którzy szukali ciała, myśmy szukali ciała. Ich rozpaczy, która no, wyraźna była. Ojciec aż przestał mówić, za nie mówił. Nie był w stanie w ogóle się pozbierać. Matka tak samo. Także wiele takich momentów, mimo że tamta sytuacja działa się no, prawie 90 parę lat temu, to przeżycia ludzkie były dokładnie takie same wtedy i nasze teraz po tylu latach.
No właśnie, mama Karoliny ciągle sobie wyrzucała, że gdyby inaczej wtedy ten dzień zapanowała, gdyby może pozwoliła córce pójść do kościoła, to by tego nie było. Myślę, że nie miała też takiej możliwości wsparcia, jak może dzisiaj, i dlatego do końca życia nosiła w swoim sercu ten ból i cierpienie. Czy jest możliwe właśnie, żeby to cierpienie, ten ból, to rozpacz przemienić? Czy jest, wasze doświadczenie na to wskazuje, czy jest taka droga, która by sprawiła, że ten dzień, który zmienia życie, bo powstaje taka książka pani Agnieszki Zydroń. Ona będzie prezentowana 18 listopada w Sanktuarium Błogosławionej Karoliny z okazji Światowego Dnia Pamięci o Wypadkach Komunikacyjnych. Pani Agnieszka Zydroń, która sama przeżyła wypadek drogowy, pozbierała różne świadectwa osób, które podobnie doświadczyły dramatu wypadku, czy to przeżyły ten wypadek, ale też były świadkami śmierci kogoś bliskiego. I takim podsumowaniem tych wszystkich świadectw jest właśnie tytuł tej książki: Dzień, który zmienił ich życie. Jak dzień, kiedy wyście się dowiedzieli o śmierci swoich dzieci, zmienił wasze życie?
No dla mnie ten dzień to jest jakby... Dla mnie wszystko zaczęło się w 2000 roku, 15 maja, i wszystko skończyło się w 2000 roku, 15 maja. Ja jestem inną Bożeną niż byłam wtedy, jestem inną osobą niż byłam wtedy. I mogę powiedzieć tak, że z jednej strony w sensie fizycznym, tutaj ziemskim, straciłam swojego syna, straciłam swoje dziecko, ale to też był moment, kiedy zaczęłam powoli odnajdywać na nowo wiarę Boga, ale też tak niedługo 1 listopada doświadczać tajemnicy świętych obcowania, doświadczać tajemnicy życia wiecznego, tego, że wiara nam jednak daje tą nadzieję na wieczność, na to, na zbawienie, na jakby kontynuowanie różnych dzieł, które za życia toczyliśmy na ziemi, no już po śmierci, przy współudziale tych, którzy są na tej ziemi. Także zaczęło się ten jakby drugi rozdział w życiu. I też chcę powiedzieć, że to nie było tak pstryki, że od razu było, no ja to teraz mówię z jakimś lekkim uśmiechem, to się odbywało przez ból i cierpienie, przez depresję, przez płacz, przez chęć popełnienia samobójstwa, przez branie psychotropów, przez niespanie 3 miesiące, ale przez ustawiczne zapraszanie Pana Boga do swojego życia, też przez to, że pojawili się ludzie, pojawili się kapłani, pojawiły się osoby, które chciały rozmawiać, które zapraszały, które no, sanktuarium między innymi. I to była taka powolna droga, która była drogą odnajdywania nowego celu i sensu życia.
A Pani Zosiu, jak Pani ten dzień, może Pani opowie o tym właśnie dniu, kiedy dowiedziała się Pani, jak to było, kiedy dowiedziała się Pani o tym, że był wypadek maturzystów, że w tym wypadku najbardziej została doświadczona właśnie Pani córka i córka właśnie Pani Halinki i Henryka.
Dla mnie ten dzień to szok. Po prostu nie wierzyłam w to, co się stało. Nie pamiętam, to był zły dzień. Po prostu nie wiedziałam, gdzie ja jestem. Nie wiedziałam, co się ze mną dzieje, ale podpiszę się pod tym, co tutaj Bożenka mówi. Śmierć Karoliny podzieliła nasze życie na 2 etapy życia. I wszystko, co jak mówimy, to mówimy, że to było przed śmiercią Karoliny i po śmierci Karoliny. Na pewno staramy się być coraz lepsi. Szukamy tego Boga cały czas. Bo szukamy właśnie, potrzebowaliśmy ludzi, którzy są silnej wiary. Potrzebowaliśmy ludzi duchownych. Właśnie blisko nas był wtedy ojciec Konkol, nasz ksiądz proboszcz, mówi ksiądz proboszcz, ksiądz Antoni Bartłowski. Bardzo dużo nam pomógł. Oczywiście pomógł nam właśnie ksiądz Szostak, który zawsze nas serdecznie przyjmował. Potrzebowaliśmy po prostu ludzi. Potrzebowaliśmy wiary, potrzebowaliśmy Boga. Naprawdę okazuje się, że nasza wiara do tej pory to z perspektywy czasu przed śmiercią córki była mama. Choć uważałam się za i byłam wychowana w rodzinie bardzo katolickiej.
Panie Sławku, Pan pamięta ten dzień. Nie da się go zapomnieć przecież.
Tego dnia się nie da zapomnieć. Chyba się nigdy nie zapomni. Pamiętam.
Co Pan wtedy robił?
Byliśmy jeszcze... To było rano, to było 7 godzina rano. Wstawaliśmy z łóżka dopiero. I ten telefon, kolega zadzwonił, który mieszkał tam obok Kasi. Powiedział o tyle. Karolina miała wypadek. Zapytałem, czy żyje. Odpowiedź, chyba nie. Nie wierzyłem. Po prostu... Byłem ścięty po prostu z nóg. Człowiek zawsze myślał, że gdzieś wypadek, gdzieś u kogoś, coś się gdzieś stało, ale nigdy nie doświadczył takiej tragedii na sobie. Jak do dziś, jak wspominam, to po prostu całego mnie przeszywa. Trudne to były chwile i zawsze takie pozostaną, kiedy do tego dnia wracam.
Mimo, że już przeszły lata i przecież tyle wspólnoty, które żeście zawiązali, przeżyli, trochę też w sanktuarium, mimo ten dzień jakoś staje bardzo jasno i mocno.
Tak, ten dzień, nigdy się tego nie zapomni. Potrzebne było wtedy to wsparcie innych ludzi, którzy przyszli z pomocą, może nie z dobrą radą, ale po prostu byciem przy nas. Byli.
Będziemy za chwilę o tym właśnie mówili, ale jeszcze zapytam Panią Zosię. Ten dzień, który zmienił Pani życie. Przepraszam Panią Halinkę. No tak. Mamy 2 Karolinki, ale mamy Panią Zosię i Panią Halinkę.
No my dowiedzieliśmy się o wypadku z prasy. To był też szok, ale... trzeba było po prostu dziecka szukać, bo szkoła nie udzielała na tyle informacji, nikt nam nie udzielił informacji, czy dzieci żyją, które nie. Chodziliśmy po szpitalach, sprawdzaliśmy, szukaliśmy ciała albo żywego, albo martwego, też nie wiedzieliśmy, ale chcę powiedzieć, że idąc od szpitala do szpitala modliłam się: Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. I myślę, że przez to było mi dużo lżej, bo no zresztą miałam tą nadzieję, że gdzieś tam znajdę na jakiejś sali, może ze złamaną ręką, może ze złamaną nogą. Ale niestety znaleźliśmy w prosektorium już nieżywą i trzeba było to przeżyć. Ale gdyby nie łaska Boża, byłoby chyba ciężko, bo te Jezu, ufam Tobie niosło mnie, może męża mniej, bo może inaczej mężczyzna to przeżywa, ale Pan Bóg był przy mnie. No, dał jakieś tam cierpienie. Ja teraz tylko proszę, żeby odebrał ode mnie owoce tego cierpienia, bo cierpienie trzeba przeżyć, trzeba nieść ze sobą. Panie Boże, odbierz owoce naszego cierpienia.
Dzień, który zmienił ich życie. Panie Henryku, jak pan pamięta ten dzień właśnie?
Ten dzień to pamiętam w ten sposób, że skończył się świat po prostu w tym dniu dla mnie. Miałem dużo siły takiej fizycznej, żeby coś robić, działać, szukać, znajdować, ale to wszystko było na daremno. Myśmy po prostu Białystok praktycznie na piechotę przemierzali. W tą i z powrotem, w tą i z powrotem. Z jednego miejsca, gdzie była szansa dowiedzieć się czegoś na temat ofiar, w inne miejsce, no, na jednym oddechu po prostu. I pomimo tych największą taką, największym przeżyciem był brak jakichkolwiek wiadomości. Może potem z perspektywy czasu nie wszyscy, którzy posiadali taką wiedzę, żeby się z nami podzielić, mieli wystarczającą odwagę, żeby dla nas o tym powiedzieć. Również takie sytuacje się zdarzały. Ale to jest nie do opisania.
Może być taki dzień, który zmienia nasze życie. Rzeczywiście to, co zostało tu powiedziane, kiedy słyszymy o wypadkach drogowych, to nam się wydaje ciągle, że to nie do nas. Kiedy młodzi dzisiaj nas słuchają, to pewnie sobie myślą, że no gdzież tam ja, przecież inni giną. Kiedy ktoś przyjedzie do sanktuarium błogosławionej Karyny i przejdzie się Aleją Pamięci, która jest ustawiona przy pomniku ofiar wypadków komunikacyjnych, może się przekonać, że każdego roku na polskich drogach ginie około 5000 osób. I dla wielu są to tylko cyfry, ale zobaczmy, że te cyfry mają konkretne przełożenie. To nie są cyfry, tylko zginęło 5000 osób i co, żyjemy dalej. To w wymiarze takim, można powiedzieć, nawet i społecznym zginęła jakaś dosyć duża miejscowość. Ale to są dramaty konkretnych ludzi. Dlatego w sanktuarium błogosławionej Karyny powstał pomnik, który ma nazwę Przejście, który składa się z dwóch dróg, drogi dojścia, przez którą trzeba przejść przez 8 bram. Za chwilę o tych bramach będziemy mówili. Ale też na tych ścianach tego pomnika są krzyżyki. Można umieścić krzyżyk z imieniem i nazwiskiem osoby, która zginęła, podając lata, ile ta osoba miała, i rok, i miejsce, gdzie zdarzył się dramat. Po to właśnie, żeby te cyfry ogólne nabrały też wymiaru indywidualnego, bo ta śmierć w wymiarze takim bardzo ogólnym, która jest podawana, ona jest tylko, można powiedzieć, jakimś statystyczną wiadomością. Ale zobaczmy, że w wymiarze tym indywidualnym jest najtrudniejszym, najdramatyczniejszym przeżyciem, zwłaszcza dla kogoś, kto jest tak bardzo bliski jak rodzice, jak rodzeństwo czy jak przyjaciele. I o tym chcemy też dzisiaj właśnie rozmawiać. nie z kimś innym, ale właśnie z młodymi ludźmi, którzy mają wielką perspektywę życia, chcą to życie jak najpiękniej przeżyć, a my im tu proponujemy temat, owszem, on jest w kontekście niedalekich świąt Wszystkich Świętych, pójścia na cmentarze, rozmyślania o śmierci, no dosyć bliskim. Jest on bliski w kontekście 18 listopada, zarówno rocznicy kolejnej śmierci błogosławionej Karoliny, jak i Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Komunikacyjnych, ale chcemy o tym temacie rozmawiać też w innym znaczeniu, dla innego celu, o którym za chwilę proponuję teraz, abyśmy odetchnęli nieco, słuchając kolejnego utworu zespołu Pod Gruszą, który śpiewa nam właśnie o tych wydarzeniach, o których chcemy, żeby na szlaku męczeństwa można było rozważać to indywidualnie, czy przyjeżdżając każdego 18 dnia miesiąca, czy to zima, czy lato, zawsze o godzinie 15 wyrusza droga krzyżowa szlakiem męczeństwa i wtedy wiem to z doświadczenia wielu osób, że warto przyjechać, bo są tacy, którzy nie mówią nikomu, że są, przechodzą i dopiero potrzebują kilku dróg krzyżowych, żeby się przyznać, żeby powiedzieć, że w tej intencji idę, aby zrozumieć dramat swój osobisty i dramat kogoś bliskiego. I wtedy zaczyna się to, co chcielibyśmy, żeby w tym sanktuarium rzeczywiście się odbywało. Żeby się odbywało leczenie tych najgłębszych ran, które są w sercu człowieka, który doświadczył straty najbliższej osoby.
A tytuł piosenki: Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy.
Życie. śmierć to nie żaden kres, to przejście w nowe życie, jeśli w Boga wierzycie. Nie płaczcie, szkoda łez, śmierć to nie żaden kres, to przejście w nowe życie, jeśli w Boga wierzycie.
Dwudziesta druga 39. Również zapraszamy Was, drodzy słuchacze, do naszej audycji, do czasu wzrastania. No bardzo proszę, aby to byli młodzi, albo jeśli właśnie mamy coś do przekazania młodych, coś bardzo ważnego właśnie. Bóg nas nigdy nie opuści, na temat tego, Bóg nas nigdy nie opuści, to zapraszam serdecznie, aby zadzwonić, podzielić się tym, lub napisać na adres mailowy czw@radiomaria.pl, czw tak jak czas wzrastania, @radiomaria.pl, a telefony no to 56 655 23 55 z Polski Północnej, z Południowej 56 655 23 56, dwa numery komórkowe w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, natomiast z zagranicy można dzwonić na następujące numery telefonów: 48 56 to są kierunkowe, a następnie 655 23 33 lub 655 23 66, a mówimy właśnie i skupiamy się wokół tematu Bóg nas nigdy nie opuści. Gośćmi tutaj są ludzie związani z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży. Może ktoś się dziwi, że właśnie są tutaj nie tylko młodzi, ale też i ludzie doświadczeni już życiowo. No właśnie, przez to doświadczenie i przez to, co mają nam do powiedzenia, do przekazania, to świadectwo doświadczenia tego, że Bóg nie opuszcza nawet w najtrudniejszych sytuacjach. To jest nasz cel i to wybrzmiewa. A my możemy się uczyć właśnie tego, jak ludzie szukają Boga właśnie w takich sytuacjach. No i oczywiście jest z nami ksiądz Zbigniew Szostak, kustosz sanktuarium w Zabawie, sanktuarium błogosławionej Karoliny Kuskowny.
Skoro dzisiaj rozmawiamy właśnie o tym temacie w kontekście życia męczeństwa błogosławionej Karoliny, mamy świadomość, że to, że Karolina była gotowa do tego momentu próby, to właśnie dlatego, że żyła tym hasłem: Bóg nas nigdy nie opuści. To, że ten 18 listopada wypadł tak, można powiedzieć, korzystnie, mimo że po ludzku dramat, przegrana, zniszczona, no, przerwane życie, wszelkie nadzieje, marzenia, to właśnie dlatego on wypadł tak pozytywnie i tak został oceniony zarówno przez tych, którzy znają życie błogosławionej Karoliny, jak i Kościół, ponieważ beatyfikacja była docenieniem tego heroicznego czynu, ale on był możliwy dlatego, że Karolina żyła tą prawdą na co dzień, że ona każdego dnia jakby realizowała tą drogę zaufania, zawieszenia Panu Bogu. Kiedy dzisiaj rozmawiamy o tak bardzo trudnych tematach, ciągle rodzi się pytanie, czy młodzi chcą na ten temat słyszeć, kiedy dzisiaj jest przecież tyle innych atrakcyjnych tematów, rozważań, a przede wszystkim no, poszukiwania tego, co ma być w życiu. Może chcę też jasno powiedzieć, że nie jest prawdą, że Pan Jezus, Ewangelia, nosi gloryfikację cierpienia. To zawołanie Karoliny jest głębszym zrozumieniem tego, po co przyszedł Pan Jezus. Po to, żeby dać nam szansę, kiedy będzie takie wielkie cierpienie, o którym dzisiaj tutaj tyle rozmawiamy i tyle świadectw pięknych i głębokich słyszymy, żeby właśnie tą prawdę przeżyć, żeby wtedy nie doświadczyć dramatu rozpaczy, pustki, beznadziei, bez sensu. Potrzeba właśnie jest żyć tą prawdą, że Bóg jest ciągle przy mnie i w tak dramatycznych momentach odkrywać tą prawdę. I może zastanówmy się, że czy rzeczywiście młodzi dzisiaj unikają tego trudnego tematu, który który dzisiaj stawiamy jako do rozważenia w kontekście oczywiście uroczystości Wszystkich Świętych i wydarzeń związanych z rocznicą męczeńskiej śmierci błogosławionej Karoliny. Mamy tutaj przedstawicieli Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Czy prawdą właśnie jest, że młodzi ten temat gdzieś spychają na bok, często może nawet i z premedytacją od niego uciekają?
Na pewno tak, na pewno szukają jakichś rozwiązań, często wpadają w różne używki, odsuwają się od siebie, od rodziny, od całego swojego środowiska, jakby tworzą taką sztuczną barierę, i której nie chcą nikogo przepuścić. Otworzyć się na drugiego człowieka, otworzyć się na Pana Boga. Przychodzi taki często etap w życiu, gdzie na jednych to spotyka prędzej, innych może spotyka troszeczkę później, ale taki styk z cierpieniem jest. I to różnym cierpieniem, bo czasami traci się dzieci, czasami dzieci tracą też rodziców, czy to w wypadkach, czy to na skutek różnej choroby,
śmierci
tak. I ten styk z cierpieniem jest. I często młody człowiek nie jest przygotowany na coś takiego, że w danym dniu może go to spotkać. I wtedy też jest właśnie potrzebne takie oparcie i ze strony rodziny, i ze strony przyjaciół, i rozmowa.
Myślę, że też ważne jest, żebyśmy ten temat chcieli rozważać. Czy Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży może się pochwalić właśnie taką propozycją dla młodych, żeby z tym tematem się jakoś zmierzać?
Tak, pierwszym takim etapem to była właśnie peregrynacja relikwii błogosławionej Karoliny, w której KSM od 2007 roku czynnie angażuje się we wszystkich diecezjach w Polsce. KSM posiada relikwię błogosławionej Karoliny. W niektórych diecezjach już ta peregrynacja się odbyła, w niektórych cały czas trwa, ale jest zawsze też otwartość KSM-u, jeżeli ktoś potrzebuje, jest takie zapotrzebowanie, czy ze środowiska katolickich, czy od księży, żeby taką peregrynację w swojej parafii przeprowadzić, czy to nawet w szkołach, bo to często młodzież...
Czyli zaproszenie Karoliny jakby automatycznie wprowadza temat, na którym się trzeba zastanowić. Można, rozważając o Karolinie, uciec od tematu,
Który właśnie dotyczy jej śmierci i jej drogi właśnie krzyżowej, którą ona przeszła.
Czy jakieś jeszcze inne propozycje KSM ma na dzisiaj, na teraz?
Na pewno są to właśnie konferencje i kazania o błogosławionej Karolinie, czy to jest płyta Piękny jest Bóg, czy właśnie tą, którą właśnie słuchamy zespołu Pod gruszą ty ścieżkę życia mi ukażesz. Na pewno wiele świadectw młodzieży, czy to z KSM-u, czy z Ruchu Czystych Serc. Przeżycie w ogóle samej drogi krzyżowej na szlaku męczeństwa błogosławionej Karoliny. Są w sanktuarium też...
Myślę, że niezapomnianą drogą krzyżową było wtedy, kiedy KSM pielgrzymował do błogosławionej Karoliny. Ona jest na stronie internetowej. Gdyby ktoś chciał ją poczytać sobie, to naprawdę warto zaglądnąć. To był 10 czerwiec.
Tak.
Niedziela była uroczystość główna. 9 czerwca pod tą datą można poszukać tej drogi krzyżowej. Warto do niej zerknąć. A właśnie w listopadzie słyszałem, że jakaś nowa propozycja.
Jest to niedziela z błogosławioną Karoliną, która właśnie KSM chce propagować to wśród środowisk katolickich, aby odbyły się inicjatywy właśnie w parafiach, dotarcie do jak najszerszej grupy wiernych, żeby ukazać im postać błogosławionej Karoliny i pokazać właśnie, co nam daje błogosławiona Karolina, jak i ludziom młodym, i ludziom starszym, właśnie poprzez właśnie świadectwa, spotkania, czy to poprzez relikwie, czy nawet jakieś konferencje, kazania księży.
Ja myślę, że to wiele sposobów rzeczywiście jest, żeby spotkać się z błogosławioną Karoliną. Takim też wydarzeniem jest wystawa, która może jeszcze gdzieś do niejednej placówki powędrować. W tej chwili ona jest w Senacie do końca października. Wróci do Bielska Białej, a potem chyba tam jest już wypisana jakaś kolejka, gdzie można właśnie, zapraszając tą wystawę, która jest pokłosiem takiego wielkiego dzieła, które z okazji 25-lecia też beatyfikacji błogosławionej Karoliny powstało przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, jakim był album Z przeszłości w przyszłość. Ale mamy teraz telefon.
Tak, mamy już telefon i bardzo proszę do tego na antenę. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze? Kto się z nami połączył?
Maria z Gdańska. Młoda osoba, także...
Mógłbym cię poprosić, Mario, abyś przybliżyła bardziej słuchawkę do ust, wtedy będziemy lepiej rozumieć.
Jasne, okej. Okay. Ja mówię po prostu ciszej, bo dzieci śpią w sąsiednich pokojach. I my tak sobie siedzimy tutaj z mężem i słuchamy audycji. I szczerze mówiąc... szczerze mówiąc, ciarki nam po plecach przychodzą. Bo ja o błogosławionej Karolinie wszystko się zgadza, wszystko jest piękne. Ale najbardziej chciałam podziękować rodzicom tych dzieci, które stracili i powiedzieć im, że to świadectwo, które dali dla mnie, jako mamy dwóch synów i jednego dziecka w niebie, jest czymś, co naprawdę daje siłę. I powiem szczerze, że wielokrotnie myślałam, jak urodziłam swoje dzieci, nasze dzieci, wielokrotnie zastanawiałam się, co musiała czuć Maryja, kiedy Pana Jezusa na krzyżu rozpostarli. Myślę sobie, że jest nie do opisania ból. I chciałabym bardzo podziękować tym rodzicom, że ja pierwszy raz w ogóle słyszę, żeby ktoś opowiadał o takich przeżyciach. I dziękuję bardzo. Szacunek wielki i za Pana Boga chwała niezwykła za to, że taką łaskę daje przetrwać takie sytuacje, takie zdarzenia. Przepraszam, strasznie jestem wyruszona, ale chciałabym, żebyście też wiedzieli, że nie tylko starsi ludzie nas słuchają, że ja mam 26 lat, mam oboje z mężem, tyle mamy dwoje dzieci. Dziękuję bardzo za to świadectwo.
Czy można prosić, żeby Pani podzieliła się swoim świadectwem tego właśnie skarbu, jaki Pani ma w niebie, czyli własnego dziecka?
My mamy dwóch synków, Antoniego i Franciszka. Jeden ma 3 latka, Antoś, a Franusz ma 8 miesięcy, 8 sobie śpią. I dla mnie macierzyństwo to jest... Nikt nigdy nie zrozumie serca matki, takie jest moje zdanie, dopóki matką się nie stanie. Oczywiście ojcowie jak najbardziej, to jest wszystko przepiękne. My to z mężem akurat mamy taki wyraźny podział, bo mój mąż jest prawdziwym mężczyzną, także jest też wspaniałym ojcem. No ale ja mówię o sobie, że dla mnie macierzyństwo jest po prostu, to jest tak ogromny dar. Jak ja słyszę, my naprawdę jesteśmy młodzi, jesteśmy normalnymi ludźmi, mega normalnymi w ogóle, najnormalniejszymi, ale też bardzo wierzymy w Pana Boga i w Jego moc i dziękujemy Mu za to, że możemy być rodzicami, bo jak budzimy się rano i patrzymy na nasze dzieci, którym oczy się śmieją, to w takich chwilach właśnie... Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak Państwo daliście radę i jeszcze raz Wam za to dziękuję. Przepraszam, że to wszystko jest bardzo chaotyczne, to moja wypowiedź, ale tak bardzo z emocjami, no, tak bardzo...
Rozumiemy. To dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie.
Z Bogiem. Pozdrawiam bardzo, oboje pozdrawiamy. Z Panem Bogiem. Dobrego wieczoru, spokojnej nocy. I siły dużo dla Was wszystkich. Bardzo dużo siły. I pamiętajcie, że jesteśmy z Wami... Wszyscy jesteśmy z Wami.
Zapraszam Was do błogosławionej Karoliny, ale to, co Pani powiedziała, wydaje mi się, że daje też taką podstawę do chyba takiej, podstawy takiej tezy, że tylko rodzice, prawdziwi rodzice, którzy przeżywają swoje macierzyństwo i ojcostwo, są w stanie znieść takie doświadczenie. Bo mamy wiele świadectw ludzi i przypadków ludzi, którzy uciekają w momencie tak wielkiego dramatu, jakim jest strata kogoś tak bardzo ważnego, jakim jest dziecko, uciekają od swojego powołania, jakim jest małżeństwo, jakim jest macierzyństwo i ojcostwo, uciekają w różne namiastki, a czasem takie sposoby ukojenia tego bólu, który ich rozwala, czy to alkoholizm, czy to różne sytuacje życiowe, które ich przekręcają. Ja ostatnio w tym tygodniu, 2 dni temu spotkałem mamę, która przywiozła krzyż swojego syna, 15-letniego chłopca, który zginął w wypadku drogowym. Ona o niego jest spokojna, wie, że poszedł do nieba. Był akurat takim dzieckiem i w takim stanie, że jest przekonana, że to był czas miłosierdzia, godzina miłosierdzia, wie, że osiągnął zbawienie, ale bardzo się boi o swojego męża, który niestety brnie w zło, rujnuje swoje życie. No i niestety to, ten dramat, który ona przeżywa, jest jeszcze by powiększony przez dramat męża, za którego chce się modlić, chce mu jakoś pomóc, bo wie, że w tej sytuacji, w której się znalazł, nie zdał egzaminu. Nie płaczcie, szkoda łez, tak słyszeliśmy w tej piosence zespołu Pod Gruszą. Śmierć to nie żaden kres, to przejście w nowe życie, jeśli w Boga wierzycie. Nie wiem, jak jest możliwe, żeby ten temat zrozumieć jakoś, żeby w niego nie zwątpić, że to on ma jakiś sens, kiedy nie ma Boga. Bóg nas nigdy nie opuści. I ta prawda staje przed nami, ale ten temat nie jest taki prosty. W sanktuarium błogosławionej Karoliny, w pomniku, który jest swoistego rodzaju zaproszeniem na przejście przez tą drogę, jest 8 bram. Pani Bożenko, Pani wie, jakie są te bramy. To są połamane krzyże, to są cytaty z Pisma Świętego. To są bramy, które zarówno Pani jako matka, która straciła syna, ale też i jako psycholog wie, że one muszą stanąć. Ja znam taką sytuację, że po śmierci syna ojciec wyszedł w czasie pogrzebu i bardzo odważnie opowiadał o swoim doświadczeniu wiary i prawdy w to, że jego syn osiągnął wieczność i tak dalej. Dla mnie to było wielkim takim zdziwieniem, że w takim momencie potrafił takie rzeczy opowiadać. Ale wiem też, że przeżył 2 lata w sytuacji, kiedy ta prawda go dopadła i potem nie mógł sobie poradzić i była depresja i przeróżne sposoby, żeby z niej wyjść. Prawdą jest też, że każdy, kto stracił kogoś bliskiego, ma prawo do żałoby. To prawo do żałoby wyrażone jest między innymi w tym, że się nosi czarny strój. Że jest to znak dla tych, którzy są wokół nas, że ta osoba została doświadczona pewnym dramatycznym wydarzeniem i trzeba wobec niej jakoś się zachować. Może teraz warto by, żebyśmy porozmawiali o tak bardzo ważnych zachowaniach, które są związane właśnie z tym, jak towarzyszyć. Czego ludzie, którzy doświadczyli tak wielkich dramatów, oczekiwaliby od tych, którzy tego nie przeżyli? Jakie postawy warte byłoby wtedy do podjęcia? Czego oczekujecie jako właśnie? Wy dzisiaj macie już doświadczenie, wiecie, co się wtedy działo, ale co byście powiedzieli? Co byście podpowiedzieli i młodszym, i starszym ludziom, którzy chcieliby zachować się elegancko, chcieliby zdać wtedy egzamin z tego, że są na przykład w rodzinie jakimś bliskim, są dobrym sąsiadem, że coś zrobili, co było na poziomie, co było ważne wtedy. Co tak wtedy jest ważne?
Myślę, że każdy z nas i każda osoba inaczej przeżywa żałoby, inaczej reaguje na śmierć, na odejście. Te rytuały, które kiedyś było, to, że się wzbierała wspólnota, że się razem modliło przy trumnie, to, że ileś tam dni tkwiono odmawiając różaniec, to, że nawet otwierano trumnę i przy tej trumnie każdy podchodził, dotykał, całował, gdzieś miał jeszcze kontakt, żegnając się z tą osobą. Nawet w Piśmie Świętym te rytuały, gdzie mówi się, że krzypiemy głowę popiołem, rozdzieramy szatę i tydzień płaczemy. To też wszystko służyło temu, żeby można było spokojnie oddać się rozpaczy i żałobie, czyli żeby spokojnie te wszystkie trudne uczucia, które są w nas, wydostały się na zewnątrz. No niestety nasze czasy są takie, że tak naprawdę pogrzebem zajmuje się firma pogrzebowa, która pięknie pudruje zajmuje i generalnie już nawet nie widzimy, bo albo już w urnach spopieleni, albo po prostu trumna szczelnie zamknięta. I tak naprawdę my się tak nie stykamy z tym momentem przejścia. Nie mamy szansy na jakieś takie pożegnanie prawdziwe i normalne z tą osobą,
ja
która odeszła.
To, że często ludzie nie chcą zobaczyć tym osoby już po śmierci, bo chcą ją zapamiętać miłą, przecież tak było z Ojcem Świętym. Każdy chciał widzieć Ojca Świętego jeszcze z czasów, kiedy był miły, uśmiechnięty.
Tak,
kiedy,
nie staruszka.
A nie staruszka. Przecież on taki nas żegnał.
No to są nasze czasy, gdzie gloryfikuje się młodość, piękno, gdzie w zasadzie nie pochyla się nad chorobą, gdzie wydaje się, że starość jest nieatrakcyjna i nasz papież jakby był zaprzeczeniem tego, bo pokazał, że starość może być atrakcyjna, że odchodzenie człowieka może wzbudzać właśnie chęć towarzyszenia. Zresztą to, co się działo na w Watykanie, na placu, ten tłum, który towarzyszył odchodzeniu naszego ojca, prawda? To jest jakby naturalna potrzeba, która jest w nas wszystkich, a która gdzieś przez no takie nasze czasy i to, w jaki sposób kreowane jest to odchodzenie, została zabita. Natomiast myślę, że najważniejszą sprawą jest danie nawet tej osobie, która straciła kogoś bliskiego, samemu sobie prawa do żałoby, prawa do płakania, prawa do tego, że ja nie muszę być zwarty i gotowy i uśmiechać się do całego świata, pięknie się ubrać i na drugi dzień pokazać, że ja sobie świetnie radzę ze wszystkim. I to jest jakby największy błąd i największy problem, jaki generalnie popełniamy. To robimy keep smiling amerykański i pokazujemy, że ja tutaj, prawda, siłaczka, hej, do przodu, świetnie sobie radzę. Przy czym to częściej mężczyźni taką postawę przybierają niż kobiety, chociaż i nas to dotyczy. Także jakby pierwszy moment to jest danie sobie prawo do tego, żeby płakać, żeby rozpaczać i uznać, że to jest normalne, że ja cierpię z powodu straty, że odszedł ktoś bliski. Zresztą Pan Jezus, nim wskrzesił Łazarza, też płakał, więc pokazał nam, że łez i płacz jest czymś jak najbardziej na miejscu, że jest dopuszczalne.
Ale też można zauważyć, że rzeczywiście są ludzie, którzy potrafią przez ten płacz nie tylko wypowiedzieć swoje uczucia, ale też dać jasne świadectwo, bo może być czasem, ja jako kapłan towarzyszę przy różnym wydarzeniom, między innymi też i pogrzebowym. I czasem bywa tak, że ten płacz jest takim krzykiem jakimś dziwnym, zabiciem pewnej prawdy o tych relacjach, które były kiedyś przed śmiercią, jakby zatuszowaniem tych nieprawdziwych, pięknych relacji, ale jest też płacz, który naprawdę wyraża coś niesamowitego, pięknego. Nie da się zagrać płaczu. Trzeba po prostu pozwolić sobie na to uczucie, które gdzieś tam głęboko jest i rzeczywiście ono pomaga nie tylko pożegnać się, ale pomaga w tym pierwszym momencie bezradności, prawda?
Tak, no to jest takie jakby pierwsze odreagowanie. No niemniej jednak takimi, tu nawet patrząc naukowo, czy niekoniecznie naukowo, bo też mogę mówić z autopsji, to takimi doświadczeniami było na przykład bezsenność, był jakiś niepokój, który ustawicznie się przeżywało, było obsesyjne ciągłe opowiadanie w kółko o tym wydarzeniu, o tym, co syn przeszedł, o tym, że jego już nie ma, o tym, jak cierpiał. Także gdzieś my zaczynamy w sytuacji żałoby i takich traumatycznych przeżyć, o których myśmy tutaj się w tej chwili z wami dzielili, to można powiedzieć, że zarówno i w naszej takiej jakby sferze psychicznej taki regres się dokonuje, że człowiek zaczyna funkcjonować tak, jakby gdzieś stracił trochę ze swojej własnej inteligencji. W sferze emocjonalnej to jest kompletne rozbicie. To też jest takie ciągłe lęki, ciągłe poszukiwanie czegoś, kogo już nie ma. To jest często depresja, to są często myśli samobójcze. W sferze psychicznej nawet może dochodzić i do choroby psychicznej. Często jest tak, że w efekcie straty kogoś bliskiego i przeżycia takich traumatycznych przeżyć, jak na przykład wypadki, czy powodzie, czy właśnie doświadczenie śmierci, dochodzi do takiego zespołu stresu pourazowego, gdzie wymaga on wręcz leczenia, czasem wymaga wręcz farmakoterapii, bez tego też jest się trudno podnieść. Także tutaj tych objawów może być mnóstwo bardzo różnych i tak naprawdę każdy z nas reaguje inaczej, ale ja myślę, że to zdanie, które powiem, jedną rzecz, którą wszyscy potrzebujemy, to to potrzebujemy, żeby nam inni towarzyszyli w naszym cierpieniu.
I pytanie właśnie, jak towarzyszyć?
Znowu recepty nie ma, ale myślę, że jeśli drugi człowiek jest obok nas i ma otwarte serce i nie sili się na jakieś takie pouczenia w stylu czas leczy wszystkie rany, prawda? Że im będzie...
Trzymaj się, będzie lepiej.
No to są takie...
Jakie wy znacie jeszcze te takie pocieszenia, które wam serwowali wasi bliscy?
Ja może powiem, jak ja to przeżywałam. Więc ja, no tak jak pewnie każda matka, oszalałam w pewnym momencie, bo życie moje się skończyło, prawda, ze śmiercią swojej córki. No a ponieważ mam wspaniałą rodzinę i dobre koleżanki, więc towarzyszyły mi, przychodziły. Powiem szczerze, że na początku byłam bardzo niegrzeczna, jak sobie przypomnę. Nie chciałam nikogo, nie chciałam, wręcz krzyczałam, żebyście nie przychodzili do mnie. Chcę być sama, żyjcie swoimi sprawami. Wy macie swoje rodziny, po prostu chyba im zazdrościłam. Nie wiem. Mimo wszystko jestem wdzięczna swoim koleżankom, Dorotom, swojej rodzinie, mamie, siostrze Basi, że pomimo moich humorów były zawsze przy mnie. Jestem im za to wdzięczna, ale wtedy byłam straszna. Nie chciałam nikogo. Nie chciałam nikogo. Miałam żal do Boga, do wszystkich. Nie chciałam żyć. Myślałam, że oszaleję. Ale wiem, że Bóg mi pomógł, bo szarpałam się strasznie. Serce moje rwało. Nie umiem tego powiedzieć. W ogóle nie wiem, że nie oszalałam. Teraz wiem, że to sprawa Boga.
Bóg nas nigdy nie opuści.
Właśnie, Bóg nas nigdy nie opuści, ale faktycznie był taki moment, że jak już nie dałam rady się szarpać, prosiłam, Boże, zrób coś ze mną, bo już dalej nie mam siły. Nie mam siły walczyć z sobą. Ja chyba tego nie wytrzymam. I teraz po takim dłuższym, no do mnie nie docierało, jeszcze ktoś próbował mi powiedzieć, że Bóg to chciał. Wręcz mówiłam...
Bez sensu.
Znaczy mówiłam to, znaczy niech ciebie tak kocha.
Aha.
Niech ciebie tak kocha, bo Bóg ciebie kocha, prawda? Więc no, dziękuję za taką miłość, ale teraz po dłuższym czasie... chyba zrozumiałam właśnie, chyba błogosławiona Karolina chyba pomogła mi zrozumieć, że chyba nasze dzieci podobały się Panu Bogu. Ja w to wierzę, zresztą kto znał nasze dzieci, kto znał Karolinę, no i inne dzieci, które zginęły z pracowitości, które zawsze miały czas dla swoich koleżanek i kolegów. Ostatnio rodziców. Tak mi... Które zawsze nasza Karolina powtarzała, mama, będzie ze mnie dumna. To będzie ze mną dumna. Jak ona to jeszcze mówiła? I wierzę, że jestem z niej dumna. Naprawdę jestem z niej dumna. Dziękuję Panu Bogu, że dał mi taką córkę. Muszę tutaj podziękować Panu Bogu.
Pani Halinka, pani doświadczyła obecności młodzieży, która bardzo ważna była, ich postawa, kiedyście przeżywali ten dramat.
Tak. Przychodzili do mnie, przychodziły koleżanki i koledzy z osiedla. Pamiętam, jak mi było dobrze, szczególnie jak przychodziła Ania Karwowska, ile mi dała radości w wspominaniu Karolinie, nawet nie pocieszaniu, ale zwykłe rozmowy. Jak mi kiedyś na 8 marca Szymon przyniósł kwiaty, gdzie już dawno o tym święcie zapomnieliśmy, to myślałam, że, no, że urosnę. Tak mi było miło. Kolega z klasy z osiedla, razem dojeżdżali do szkoły. Ale chcę jeszcze powiedzieć, że mnie wzmocniła taka uwaga mojej bliskiej koleżanki, która przyszła i powiedziała, wiesz co, ja po takim zdarzeniu, gdybym straciła jedyną córkę, to bym była w psychiatryku. A ja do niej mówię, wiesz co, a ja nie chcę być w psychiatryku, ja wolę być w rękach Pana Boga. I od razu dużo modliłam się, nie chwalę się, naprawdę, tylko tam znajdowałam ukojenie. No i oczywiście w rodzinie, która mnie otoczyła bardzo, bardzo blisko, i wśród swoich znajomych, sąsiadów byli cały czas blisko, bo te pogrzeby odbywały się systematycznie. Zginęło naszych maturzystów 10, chcieli pochować na jednym cmentarzu, potem okazało się, że na wielu cmentarzach codziennie jakieś dziecko przez 10 dni czekaliśmy na kolejkę. Ale to, co robi drugi człowiek w tym trudnym momencie, to jest chyba najwięcej. Nie zrobią tego leki psychotropowe, co zrobi drugi człowiek blisko. Blisko. Nie zostawiajcie tych ludzi samotnych w domu. Niech nawet przy tych bliskich, przy rodzicach, przy kimś bliskim, niech oni płaczą, niech mówią, ale nie ma leku na samotność. Trzeba być z tymi ludźmi blisko.
Czyli nawet kiedy w sytuacji tej dramatycznej można być rzeczywiście samym, czuć samotność wielką, bardzo ważne jest, żeby wtedy, kiedy przychodzi ten czas zmierzenia się z przeżyciem tego wielkiego doświadczenia, właśnie naśladować Pana Boga, który jest tak bardzo blisko człowieka, żeby ludzie naśladowali, żeby bliscy naśladowali Pana Boga, który daje różne znaki swojej obecności i zaprasza nas jako współtowarzyszy w jakikolwiek sposób, w jakikolwiek powiązaniach do tego, żeby Go naśladować, czyli być obecny, nie opuścić tych, którzy tego doświadczają. Mamy kolejny telefon.
Już za chwilę właśnie wrócimy do tego tematu. Zanim jednak wrócimy, zanim odbierzemy telefon, wysłuchajmy teraz jeszcze informacji. Informacje, ogłoszenia i zaproszenia dla młodych.
Rusza druga gliwicka jesień gospel. Kochasz śpiewać i chciałbyś wystąpić na jednej scenie z wielkimi artystami? Wystarczy, że w tę sobotę zgłosisz się do Centrum Edukacyjnego imienia błogosławionego Jana Pawła II w Gliwicach. Przez 2 dni potrwają tam intensywne warsztaty muzyki gospel. Tegoroczną edycję zwieńczy niedzielny koncert w Gliwickim Teatrze Muzycznym o godzinie 18:00. Nie zabraknie gwiazd, a pośród nich m.in. Mietek Szcześniak i Anna Gad. Polecamy. Już wkrótce rozpocznie się Festiwal Kultury i Sztuki Chrześcijańskiej Nadzieja. Impreza potrwa od 30 października do 10 listopada w Piotrkowie i Łodzi. Wśród gwiazd pojawią się m.in. Irena Santor oraz grupa Trybunie Tutki. Pełny program festiwalu na witrynie internetowej festiwal.org.pl. Narzekasz na nudę w eterze? Nic bardziej mylnego. Polecamy audycje dla młodzieży w Radiu Maryja. Od poniedziałku do soboty, zawsze o 16:30. Oto nasze propozycje. Poniedziałek, studencka popołudniówka. We wtorki na przemian, magazyn misyjny i Boży Telefon. Środa, pokój gościnny. W czwartki na przemian, pytanie o sens i niebolot. Piątek, spotkanie z Janem Pawłem II i w sobotę piosenka tygodnia. Audycje dla młodych w Radiu Maryja od poniedziałku do soboty o 16:30. Zapraszamy.
Bóg nas nigdy nie opuści, to jest tytuł naszej audycji. Odbieramy telefon, bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Witam wszystkich. Ja czuję się tutaj od już dłuższego czasu dyskusji Państwa w studiu.
Możemy znać imię Pana?
Tak, na imię Andrzej, dzwonię ze Śląska. Nie jestem już osobą aż tak młodą, bo osiągnąłem, przepraszam, 40 rok swojego życia, natomiast będąc osobą stosunkowo młodą, bo mając tam 28 lat, przeżyłem bardzo, może nie aż tak dramatyczne wydarzenie jak śmierć na szczęście swojego dziecka, natomiast przeżyłem wypadek samochodowy, w którym zginął mój przyjaciel. Ja odniosłem dosyć poważne obrażenia. I powiem szczerze, minęło już dużo czasu. Minęło dużo czasu. Ja fizycznie, powiedzmy, jestem pozbierany, mówiąc krótko. Natomiast podziwiam Państwa w studiu, którzy no, przeżyli na pewno wydarzenia znacznie bardziej bolesne niż to moje, chociaż ono było również bolesne. Natomiast ja do dziś, ja się ciągle kłócę z Panem Bogiem. Pomimo, że jestem osobą wierzącą i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast czasami trudno mi jest pogodzić sobie takie zestawienie tej wielkiej miłości, jaką bez wątpienia ze strony Pana Boga otrzymujemy, z takimi właśnie ciężkimi doświadczeniami. Oczywiście szczególnie jakby mnie to dotyka, jeżeli doświadczane są dzieci, bo sam będąc ojcem dzisiaj trójki dzieci, wspaniałych dzieci, za które zawsze też staram się dziękować, że są zdrowe, fajne i w ogóle, staram się stosować pewne proporcje, oczywiście porównując, bo to nie jest takie porównanie wprost, ale stosuję pewne filtry i proporcje. Zadaję sobie pytanie, skoro Pan Bóg jest naszym kochającym ojcem, to czy my jako jak mówię, może to jest takie prymitywne porównanie, ale no próbuję w jakiś sposób, być może to jest trudne i nie do zrozumienia, ale próbuję chociaż w jakimś stopniu na to pytanie sobie odpowiedzieć. Czy ja w stosunku do swoich dzieci, które kocham ponad wszystko, prawda, nawet gdybym, jeżeli mam wobec nich pewne plany wychowawcze, kiedy muszę je skarcić, kiedy muszę je gdzieś tam również w imię miłości, w imię ich właściwej i dobrej przyszłości postąpić może w sposób nie taki, jak one by sobie tego życzyły, jakby chciały, czasem ich właśnie doświadczyć, czy ja jako ojciec byłbym w stanie czasami doświadczyć kogoś w sposób no tak trudny, jak właśnie chociażby byli doświadczeni Państwo, którzy są w studiu. I cały czas gdzieś tam we mnie to się kłóci. To jest takie, no nie wiem, czy to można powiedzieć, że to jest starcie dobrego ze złem. Chyba nie. Ale to jest takie troszeczkę jakby tarcie ognia z wodą. Bo z jednej strony miłość, a z drugiej strony doświadczenia, tak jak mówię, jeżeli to jest coś, co dotyka mnie, jeszcze jestem w stanie to zrozumieć, bo być może są tego powody, ale nie rozumiem tego zupełnie, jeżeli dotyka taka tragedia, takie doświadczenia, czy to jest śmierć, czy to jest choroba, czy to jest powiedzmy kalectwo, czy to są jakieś nieszczęścia typu głód, typu klęski wojny, właśnie tych najmniejszych, którzy zostali dopiero co obdarowani. Halo?
Tak, tak. Rozumiemy chyba tak? Właśnie. O co chodzi?
Zostali dopiero co obdarowani tym darem, jakim jest życie. I tak już kończąc, rozmawialiście Państwo przed chwilą o jakby kwestiach pożegnania, przejścia, prawda? Tak się zastanawiam, czy nasza ta chrześcijańska kultura, ta nasza chrześcijańska, katolicka obrzędowość w tym zakresie, czy ona jest właściwa, czy nie powinniśmy celebrować tego momentu przejścia jednak w sposób, może powiem coś dziwnego, ale może w sposób trochę bardziej radosny. Czy my, będąc w momencie przejścia, w momencie śmierci, jakby jesteśmy w stanie w sposób logiczny rozróżnić i jakby mieć pewność tego, że ci nasi bliscy zmarli przechodzą do lepszej rzeczywistości. Bo ostatnio akurat uczestniczyłem w dwóch pogrzebach pod rząd, tydzień po tygodniu, i im bardziej w to wchodzę, tym bardziej mam większe wątpliwości. Może znowu powiem coś mało popularnego, ale czasem się zastanawiam...
Panie Andrzeju, chyba rozumiemy już mniej więcej, o co chodzi. Może dajmy też odpowiedzieć, bo czas leci. Okay. A jeszcze dajmy też czas innym słuchaczom. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.
Panie Andrzej, ja może spróbuję coś takiego powiedzieć, że dotknął Pan podstawowej sprawy, że cierpienie jest ciągle tajemnicą. I każdy mądry, który coś więcej może w tym temacie rozmyśla, rozważa, czyta i sam przeżywa, to chyba najbardziej zbliża się do odpowiedzi na to pytanie, tak bardzo trudne, że stajemy ciągle przed wielką tajemnicą. Kochający ojciec i życie, które ma być piękne, szczęśliwe i najcudowniejsze, i styka się z cierpieniem. Tą tajemnicę kiedyś poznamy. Ale żeby ją jakoś coś zrozumieć, to po pierwsze musimy patrzeć na nasze życie, jaki ono ma wymiar. My ciągle rozważamy wartość życia w wymiarze 40 lat, może 100, dajmy na to nawet i 200, niech by było. Co to jest obec wieczności? To są nasze miarki, które przymierzamy i wtedy mierzymy, że nasze życie jest wartościowe, wielkie i piękne, bo ono ma 100 lat i jesteśmy bez większych zmarszczek i wcale nie łysi i dobrej kondycji fizycznej. To rzeczywiście nam się życie udało. Ale co to jest 100 lat obec wieczności? I myślę, że tutaj w tym kontekście trzeba popatrzeć właśnie na te miarki, które mają określać wartość, wielkość życia. Karolina miała tylko 16 lat i ona w tym 16-letnim życiu pokazała, że jej życie było przecież cudowne, piękne i najbardziej wartościowe. I jeszcze o jedną rzecz bym chciał bardzo prosić, żebyśmy Pana Boga nie czynili odpowiedzialnym za wszystko. Że Pan Bóg owszem jest wszechmocny, ale przecież jest jego wszechmoc i wielkość jest, można powiedzieć, najcudowniejsza, kiedy daje człowiekowi wolną wolę, nie taką na niby, żeby się pobawił, tylko prawdziwą wolną wolę. I jeżeli zdarza się wypadek, bo ktoś za szybko jechał, albo ktoś był tak brutalny jak wobec Michała, jego koledzy, to nie dlatego, że Pan Bóg przymykał oko, albo Pan Bóg sprawę doświadczał. Pan Bóg w tym momencie, jako najlepszy, kochający ojciec, przeżywał dramat jednego i drugiego, bo tutaj jest dramat też i sprawcy. Moim marzeniem byłoby, żeby w sanktuarium błogosławionej Karoliny przy pomniku ofiar wypadków komunikacyjnych i przestępstw, jak również przy kaplicy męczenników i ofiar przemocy spotkali się, nie wiem, czy to będzie możliwe, zarówno ofiara, jak i sprawca. Gdyby tam nastąpiło pojednanie, przebaczenie, to Ojciec Niebieski byłby pewnie w tym dniu najbardziej szczęśliwy. Właśnie na tę tajemnicę cierpienia musimy tak popatrzeć, że Pan Bóg wcale nie jest odpowiedzialny za te nasze dramaty. On jest wtedy najbardziej nam bliski i jako ojciec kochający sprawia, że jeżeli jesteśmy blisko Niego, to przeżywamy to, co Karolina przeżywała, że On nas nigdy nie opuści. Ale Pan Andrzej też dotknął bardzo ważnego tematu. Tematu, z którym chcemy się zmierzyć w sanktuarium błogosławionej Karoliny, czyli sprawić, żeby to sanktuarium rzeczywiście miało miarę profesjonalną, na ile to jest możliwe, pomoc dla ludzi, którzy przeżywają te chwile trudne. Zauważmy, że Pan Andrzej ma dzisiaj 40 lat, ale pamięta to, co się wydarzyło w wieku 20 kilku lat. Ja znam osoby, które mają kilkadziesiąt lat i noszą w swoim sercu to właśnie ciężar cierpienia, bólu, który gdzieś tam się wydarzy w czasach młodości. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby zdarzyło się coś, co jest marzeniem, takim wynikiem tego przesłania naszego sanktuarium, żeby w tym sanktuarium powstało takie centrum, które jakoś chcemy ogarnąć. Tu już w niedzielę 18 listopada będziemy przeżywali Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Komunikacyjnych. Będziemy się modlili za wszystkich. Zapraszamy też wtedy do sanktuarium, żeby przyjechać, pomodlić się. Osoby, które nas słuchają, a na przykład po raz pierwszy dowiedzieli się o tym, że jest takie miejsce, zapraszamy na stronę internetową Sanktuarium Błogosławionej Karoliny, jak również na stronę internetową Przejścia. Tam wszystko jest napisane, jaką chcemy świadczyć pomoc, na ile jest ona możliwa. Wydaje się nam, że jest dosyć skuteczna. Sami też tego doświadczamy, że wiele osób coraz bardziej się przekonuje, przyjeżdża i korzysta z tej pomocy. Ale właśnie chcemy, i to nam się zaczyna powoli udawać, zorganizować takie dni wsparcia, dni warsztatów terapeutycznych. Może Pani Bożenko, Pani powie o tym, bo Pani jest zaangażowana w to działanie, które ma nam otworzyć tą drogę, jak pomnik jest taką bramą, otwiera tą drogę do Centrum Terapii Leczenia Traumy Powypadkowej i po śmierci kogoś, kto został zniszczony, zgładzony przez przemoc, żeby to miejsce rzeczywiście mogło żyć. Potrzebna jest i Pani obecność, no i to zaproszenie, i odpowiedź na to zaproszenie, które może po raz pierwszy dzięki Radiu Maryja niektórzy usłyszą i z niego skorzystają.
No jest taka właśnie możliwość wzięcia udziału w warsztatach, które już taka edycja warsztatów się odbyła. Jest to takie połączenie i z jednej strony pracy psychologicznej i z drugiej strony przede wszystkim działania Pana Boga i pomocy duchowej. Myślę, że to, co jest jakby bardzo ważne, to to, że spotykają się ludzie, którzy mają wspólne doświadczenia przeżycia tragedii, wstrząsu, śmierci kogoś bliskiego, czy trudnego wypadku, z którym trzeba się jakoś zmierzyć i poradzić. Z jednej strony jest to tak pomyślane, że na tych warsztatach jest szansa na otwarcie się, na wylanie tych wszystkich uczuć, które gdzieś tam w nas zostały stłumione, zaległy, na przepracowanie ich, ale też na nadanie sensu takiemu doświadczeniu traumatycznemu, które było w naszym życiu. Jeśli jakieś trudne doświadczenie jest w naszym jakimś życiu, to ono ma zaowocować. Ono jest po to, żebyśmy zmienili swoje życie, żebyśmy umieli znaleźć dalszą drogę na przyszłość, drogę, która ma budować na Bogu i prowadzić do owocowania. I taki jest jakby cel. Mamy do dyspozycji takie dodatkowe rzeczy, jak drogę krzyżową, którą przechodzimy razem i która jest miejscem, gdzie możemy oddać cały ból i cierpienie i gdzie Bóg może nas dotknąć, to cierpienie przemienić, gdzie te ziarno może obumrzeć i wydać plon i owoc obfity. Mamy pomnik przejścia, gdzie przechodząc przez kolejne bramy, tych 8 bram, które zaczynają się od momentu takiego, gdzie mamy poczucie, że Bóg nas opuścił, że Go nie ma, że jesteśmy sami, gdzie się topimy, już nie ma szans na ratunek, do takiego momentu, że Bóg wyciąga do nas rękę i światło. Wychodzimy na krzyż, który jest oświetlony i na światło, które bije jasno i jest takim nie tylko doświadczeniem naszym wewnętrznym, ale też doświadczeniem zewnętrznym, bo to wszystko widzimy, dotykamy. Te stacje są nazwane, te krzyże są, także to są takie kroki, wreszcie jest ta kaplica męczenników, jest samo sanktuarium błogosławionej Karoliny.
I marzeniem byłoby, żeby znalazły się jakieś środki na to, żeby rzeczywiście powstało większe zaplecze niż dotychczas jest możliwe, gdzie ono nie jest takie najgorsze, żeby te warsztaty, które pierwsze by były zorganizowane, przeżyte. Dwa najbliższe są 16, 17, 18 listopada, żeby rzeczywiście mogły się odbywać i żeby mogły służyć jak najbardziej systematyczną właśnie pomocą. Mam nadzieję, że znajdą się ludzie, którzy zrozumieją tę sprawę, bo wydaje mi się, że na taką trudną rzeczą jest to przekonać tych, którzy niedotknięci zostali przez cierpienie, że rzeczywiście potrzeba jest zmierzenia się z tym trudnym tematem, bardzo trudnym tematem, pomocy ludziom, którzy noszą w swoim sercu może gdzieś tam w czasach młodości doświadczenie straty, bólu, i dzisiaj trzeba tym ludziom pomóc, bo jeżeli my im nie pomożemy, to oni są z tą raną otwartą na sercu naprawdę dobrym materiałem, żeby ktoś zagospodarował w sposób bardzo niewłaściwy.
Bardzo proszę, mamy już telefon, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Bruno z Redy się kłania i pozdrawiam serdecznie.
Również, pozdrawiamy.
Do tematu właśnie chciałbym powiedzieć, że rzeczywiście temat jest niezwykle, bym powiedział, owocny bardzo, ale jednocześnie bardzo piękny, ale i trudny. Na pewno zgłębianie tego tematu myślę, że jest też wielką łaską. Ja myślę, że ja w swoim życiu doświadczyłem też odejścia, śmierci wielu bliskich, znajomych, rodziców, brata i właśnie w różnych okolicznościach i różne były te odejścia, ale jakoś starałem się to oddawać Panu Bogu zawsze. Natomiast chciałbym powiedzieć, że też myślę, że odejście, takie doświadczenie to jest też odejście, to jest też myślę, że łączenie z krzyżem, tak jak Pan Jezus mówi, przyjęcie krzyża na każdy dzień, po prostu nie jest to łatwe, to też umieranie, prawda, to oddawanie Panu Bogu. Ale myślę, że to jest bardzo, bardzo cenne, bardzo potrzebne. Ja bym też chciał powiedzieć tak, że właśnie a propos świętej Karoliny, tak właśnie też chciałbym się podzielić taką informacją, że my tutaj właśnie na naszej terenie, na Kaszubach, też wiele doświadczyliśmy po prostu, chociażby te wojny, druga wojna światowa, potem nas wyzwalali, także po prostu gwałcili też również. I właśnie chciałbym jeden taki przykład podać z mojej rodziny. Moja mama kiedyś mi opowiadała, że jej bardzo grzeczna kuzynka, 11-letnia, została zgwałcona przez 10 Sowietów, którzy nas wyzwalali po prostu i ta dziewczynka zmarła po prostu. I ta śmierć była tak zakamuflowana, bo się bali po prostu, żeby cokolwiek powiedzieć, bo że dopiero po dłuższym czasie to dziadek ujawnił dopiero, ale po prostu ta mała nawet nie mogła być na pogrzebie tej dziewczynki. Myślę, że też to jest taka anonimowa święta, która po prostu tak strasznie zginęła po prostu, ale też doświadczenie tej rodziny, wszystkich bliskich, też mojej mamy, która też cierpiała z tego powodu, na pewno było, myślę, że strasznym doświadczeniem. Ale chodzi też o to, żeby to doświadczenie umieć łączyć z Panem Bogiem. Tak jak na przykład matka pewnego znanego, wspaniałego ojca profesora, który mówił kiedyś, pamiętam, że on wiary uczył się od swojej matki, która doświadczyła też strasznego cierpienia odejścia syna, który zginął w II wojnie światowej. Rodzina nie wiedziała, jak jej to poinformować, jak jej to powiedzieć, jak to, że ten syn zginął. A w końcu jednak musieli to powiedzieć, że zginął i ta matka zrobiła coś takiego, wzięła Pismo Święte i powiedziała, znalazła tą księgę Hioba, ten fragment z księgi Hioba, właśnie to Bóg dał, Bóg wziął, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Myślę, że ta matka miała szczególną łaskę chyba, oddaną od Pana Boga, przyjmowania tak strasznych doświadczeń. I myślę, że tutaj na pewno to jest trudne to jest zrozumieć, to nie jest łatwe, ale kogo Bóg miłuje, temu rzeczywiście krzyży nie żałuje. Natomiast to są doświadczenia, których my, to jest też tajemnica, którą musimy zrozumieć poprzez wiarę, bo to wiara właśnie też w tym roku wiary, to trzeba też zgłębiać, że musimy się wiarą radować życiem, takim jakim ono jest po prostu, jakim Bóg nam przeznaczył.
Bardzo dziękuję panie Brunonie za to, że też się pan podzielił tymi świadectwami i tymi swoimi.
Ja bym jeszcze zaprosić i pana Brunona i osoby, które podobne doświadczenia mają i myślę, że świat zapomniał o tych ludziach, którzy gdzieś tam właśnie bezimienni zginęli w obronie swojej godności, w obronie wolności swojej. Zachęcamy, żeby te osoby zgłosić do sanktuarium błogosławionej Karoliny. Jest kaplica. Są ściany tej kaplicy, które są wypełniane powoli imionami i nazwiskami młodych ludzi do 33 roku życia. I na tych ścianach chcemy właśnie umieścić, tak jak Michała Staszewskiego, którego mama dzisiaj jest tutaj z nami w studio, żeby oni zostali ocaleni od zapomnienia i żeby ta kaplica właśnie była takim miejscem też wsparcia dla rodzin, które przeżywają ten dramat właśnie odejścia. Ja chciałbym jeszcze zapytać o takie właśnie owocowanie cierpienia. Tutaj ten temat został już wywołany. Ale może najpierw pan Sławek zechciał powiedzieć o takim też ważnym doświadczeniu, ważnym temacie dla młodych, którzy jako rodzeństwo też doświadczali odejścia swoich najbliższych. Rodzeństwo Karoliny była czwartym z kolei dzieckiem, wszystkich dzieci było 11. Czworo zmarło niedługo po śmierci, piąta zginęła Karolina, to dramat rodziców, którzy musieli pożegnać aż piątkę swoich dzieci, dlatego też to sanktuarium można powiedzieć naznaczone jest przez i dramat Karoliny, dramat rodziców Karoliny i śmiercią i koniecznością pożegnania, ale przez to też i ma takie można powiedzieć doświadczenie, którym się dzieli i dlatego może być tak bardzo bliskie dla rodzin, które podobne sytuacje przeżywają. Panie Sławku, pan chciał też powiedzieć o takim własnym doświadczeniu pewnej prawdy, która ważna jest, żeby podzielić się z młodymi, którzy w tych sytuacjach cierpienia swoich bliskich często mogą być bardzo, bardzo zagubieni.
Tak, rozmawiamy o bólu rodziców, ale nie zapominajmy o bólu i cierpieniu tych bliskich, braci, sióstr. Tak samo to jest bardzo ogromne cierpienie. I dziękuję bardzo za pomoc młodym ludziom, którzy doceniają Kasię jako koleżankę i pomogli jej w przetrwaniu tych trudnych chwil. Dziękuję za obcowanie, za codzienne takie opiekę nad nią i wsparcie duchowe, za to, że byli ciągle przy niej, co dało jej naprawdę dużo, dużo mocy. A moc naszej córki dawała i nam tak samo uczucie takiego bezpieczeństwa, powiedzmy, o jej los i dalsze życie.
Powoli zbliżamy się do końca naszej audycji, w której ukazujemy tą wielką miłość Boga, chociaż ona jest nieraz trudna do pojęcia w tym wszystkim.
Myślę, że to, co wszyscy tutaj powiedzieli, to jest to, że rodzi się czasem w sercu taki bunt. Najlepiej też i potem słuchać własnej propozycji i podpowiedzi, które często są takim przejawem własnego ja. Mnie to boli, mnie to bardzo boli, ja to bardzo przeżywam. I zapytajmy, czy wtedy nie ma pewnego formy egoizmu. Ja bardzo cierpię, bo straciłem. Ale popatrzmy na śmierć tych naszych bliskich, która owszem jest dramatem i rodziców, i bliskich, ale przecież śmierć